kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Tadeusz Marek, Alan Korepta ze sterami. A ta audycja, w której dziś się spotykamy, to taka audycja, w ramach której zapraszamy Państwa do tego, żeby przysiedli się Państwo do nas, do jednego radiowego stołu, żebyśmy, ja wiem, zatrzymali się, bo to najważniejsze, spojrzeli sobie w oczy, może w niebo, i spotkali się tak naprawdę i tak blisko. Zwłaszcza, że z nami dziś w studiu, już za chwilę go przedstawimy, gość, który powiedział mi kiedyś tak: zachwyt jest początkiem poznania, wyobraźnia zaś kluczem do uprawiania nauki. Powiedział także tak, że nie widzieć oczami ciała jest niczym w porównaniu z nie widzieć oczyma duszy. Nasz dzisiejszy gość zwraca także uwagę chociażby na piękno ruin, ponieważ, jak mówi, to właśnie tam, gdzie w kamieniu pojawia się pęknięcie, tam także od razu rodzi się życie i pojawia się roślinność. A to z kolei, powiada nasz gość, jest opowieścią o nadziei. I mam wrażenie, że tak się układa ta nasza dzisiejsza radiowa wędrówka, do której zapraszamy Państwa przez najbliższą godzinę.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
A z nami dzisiaj w studiu Radia Kraków Kultura dr Jacek Kurek, historyk, eseista, animator kultury, pedagog, wykładowca, ale przede wszystkim autor koncepcji nauczania przez zachwyt, może idei, tak może należałoby rzec. Dzień dobry.
Witaj, Tadeuszu, dzień dobry Państwu.
Jacku, powiedz mi, kiedy ty ostatnio byłeś zachwycony?
Wczoraj się zachwyciłem, ponieważ byłem na jubileuszu Pawła Brodowskiego. Wiesz, Urszula Dudziak, Krzysztof Dębski, wiesz, no cała jazzowa czołówka i mój ukochany Krzysztof Sierański. Ty pytasz mnie, kiedy ja się ostatnio zachwyciłem, to już ci mówię, no po pierwsze wczoraj, a po drugie teraz, kiedy jestem u ciebie w studiu.
Bo wiesz, tak sobie myślę, że łatwo jest cię zachwycić, kiedy doświadczamy pięknych rzeczy, kiedy jesteśmy na udanym koncercie, kiedy jesteśmy na udanej wystawie, i zastanawiam się, czy ty potrafisz w sobie ten zachwyt ocalać na co dzień, także wtedy, kiedy nie ma pięknych koncertów?
Ty i ja i nasi słuchacze o tym wiedzą, że mrocznych chwil jest wiele w życiu i wtedy jest trudno. Ale musimy dbać o zachwyt. Staram się otwierać na zachwyt. A zwłaszcza te chwile, w których, wiesz, jest bardzo trudno. Uważam, i to powiedziałeś na wstępie tej audycji, że zachwyt jest początkiem poznania. Że od zachwytu się wszystko zaczyna. Nie jest łatwo cały czas być zachwyconym. Z drugiej strony nie ma absolutnie żadnej szansy na życie spełnione dla mnie, mówię to tylko w swoim imieniu, bez zachwytu. To znaczy, ja po prostu chcę być zachwycony do końca.
Ja tak sobie myślę też, przychodzi mi na myśl taka koncepcja, mam wrażenie, która może się odnaleźć w tym temacie, także w tym, o co pytam. Mam na myśli magis, które znamy z nauczania jezuickiego, które można byłoby określić nie jako taki nagły zryw duchowy, ale jako coś, co trwa, jako coś, co jest właśnie rzeczą stałą. I zastanawiam się, czy gdy mówimy o zachwycie, to mówimy wyłącznie o tych zrywach, czy mówimy właśnie także o jakiejś trwałej postawie?
Powiem ci od razu, dla mnie osobiście tylko trwałej postawie, bo wiesz, zachwyt, który byłby tylko emocją, tylko chwilą, no byłby piękny oczywiście, prawda? Ale nic by nie pozostawił. To, co powiedziałeś, jest niesłychanie ważne, bo w moim odczuciu zachwyt, o którym mówimy, to jest pewien rodzaj takiego nastawienia się, wiesz, na to, co najważniejsze. O, może tak. Nie na tylko emocje, bo one są oczywiście ważne. Ulegamy zachwytowi, zakochujemy się. No w ogóle bywają koncerty, spotkania, prawda, które nas napawają takim cudownym odczuciem. I to jest bardzo ważne. Ale tu chodzi o coś innego jednak. Czyli o pewien rodzaj myślenia o swoim życiu. które jest totalnie zatopione w cierpieniu, bo to jest nieuniknione. Umieramy, tak? Umierają nasi bliscy. My sami jesteśmy rozczarowani samym sobą, tak? Ale zachwyt. To jest dla mnie sens w ogóle wszystkiego. To jest rodzaj otwarcia się na rzeczywistość, która przerasta nasze ograniczenia, a która nas dotyka, ponieważ ty, ja, państwo, którzy nas słuchają, doświadczamy piękna. I wtedy się dzieje coś, czego nawet nie próbujemy zrozumieć, nie musimy zrozumieć. No i dzięki temu wiemy, że życie nie kończy się na naszych ograniczeniach i cierpieniach zwłaszcza. Doświadczamy takiego głębokiego smutku czasami. I ten smutek ma swój sens. W tym znaczeniu muszę ci powiedzieć, że właśnie otwiera nas na perspektywę.
Opowiedz o tym, jak ty zachwyt praktykujesz, jak praktykujesz w ramach wykładów, które prowadzisz, bo to są szczególne wykłady. My się teraz przeniesiemy prawdopodobnie do tej ciemnej sali, zobaczymy kilka obrazów, wsłuchamy się w narrację, to chyba jakoś tak.
Kiedy gaśnie światło, kiedy włączam przeźrocza i muzykę, to wtedy odbiorcy tego doświadczenia nie muszą się bać swoich emocji, bo ich nie widać, bo cała sala jest ciemna i nikt nie patrzy na nich, tylko na obrazy, tak? Więc mogą nawet uronić łzę. Pokazuję obrazy, fotografie, dobieram do tego muzykę. Ludzie pytają mnie skąd taką, a nie inną. No i tego ci nie powiem.
Wydaje mi się, że to musi mieć jakieś źródło. I zastanawiam się, czy ty pamiętasz takie momenty oczarowania, może jeden moment oczarowania, który sprawił, że uznałeś, że to jest właśnie tak, że to właśnie tak dobrze byłoby poznawać świat. Jakie chwile zachowałeś w sobie?
Bardzo ci dziękuję za to pytanie, dlatego że nigdy właściwie na nie odpowiadałem, bo nikt mi go nie zadał, ale teraz wiem. Wiem, co ci mogę i państwu powiedzieć. Byłem takim chłopcem, który chodził do szkoły podstawowej i miał nauczyciela, który już nie żyje zresztą. No i tak opowiadał, takie dał świadectwo, no, że zostało to we mnie. Potem miałem sytuację zupełnie podobną. Byłem w drugiej szkole, w liceum i też miałem nauczycielkę. I to była kobieta, która zimą chodziła w letnich butach, bo tak była uboga. To był ktoś tak dla mnie ważny, tak jak ten nauczyciel z podstawówki, że do dzisiaj to zostaje. Oczywiście i ta pani, i ten pan, oni się, wiesz, niczym nie popisywali. Natomiast, wiesz, porazili mnie swoją wiarygodnością. Myślę, że to jest kluczem. Ty mnie wywołujesz do pewnej tablicy, która jest bardzo ważna, dlatego że my musimy sobie przypominać te rzeczy.
Przypominać o korzeniach też tak, trochę.
Tak, tak.
To są korzenie związane ze spotkaniem, z inspiracją człowiekiem, z inspiracją narracją, której doświadczyłeś, ale jednak postanowiłeś uczyć zachwytu, czy też mówić o zachwycie, czy też trafiać do serca najpierw, a potem do umysłu, używając do tego muzyki, ale malarstwo jednak wysuwa się tutaj na pierwszy plan. Więc jeśli pytam o źródła, jeśli pytam o korzenie, to muszę też zapytać o te pierwsze oczarowania malarskie, o ten moment, kiedy stałeś przed obrazem i go doświadczałeś. Użyłeś w jednym z wywiadów kiedyś takiego ładnego sformułowania, że poszedłeś do muzeum nawdychać się obrazu. Opowiedz o tym wdychaniu.
Tak. Tak, ja się chciałem nawdychać jednego obrazu. To chyba też powiedziała pani Szyborska kiedyś. Czytałem taki artykuł, jakiś wywiad z panią Szymborską, że ona czasami szła do galerii po to, żeby zobaczyć jeden obraz. Ja się też tego nauczyłem, bo wiesz, jak zacząłem jeździć po galeriach europejskich, światowych, to wiesz, chciałem wszystko zobaczyć. To było bez sensu. Ale potem, kiedy już miałem ten komfort myślenia o tym, że właściwie to ja kiedyś tu jeszcze wrócę, tak? Nie wiem, czy wrócę, ale pewnie wrócę. A jak nie wrócę, to nic nie szkodzi. To zacząłem patrzeć na obraz jeden. I muszę ci powiedzieć, że to jest dla mnie też tajemnica, ponieważ nie wiem, kto mnie nauczył wrażliwości na malarstwo. Bo wymienieni mistrzowie to byli mistrzowie mojego życia. Natomiast nie mam pojęcia, kto mnie nauczył tęsknoty za malarstwem, za burzą. Burzą Giorgione, wiesz? To jest obraz kompletnie niesamowity. To jest obraz, którego kompletnie nie trzeba interpretować. To, że on tam w tym momencie jest przemalowany, to wiesz, no wszystko się łatwo dowiedzieć ze źródeł. Ale patrzysz i jesteś bezradny. I ta bezradność, wiesz, to
jest... Na czym ta bezradność polega? Bo jednak mówimy o figuratywnym malarstwie. Ktoś mógłby powiedzieć, że bezradność dochodzi do głosu wtedy, kiedy dotykamy sztuki abstrakcyjnej. Widzimy, co na tym obrazie się znajduje. No i cóż, dlaczego bezradność?
Ale słuchaj, no bezradność to jest przecudowna. Dla mnie osobiście, wiesz, nie od początku życia o tym wiedziałem, ale już mam swoje lata. Cudowna rzecz, cudowna. I bardzo dobrze, że o to pytasz. Ja ci powiem tak, że Peggy Guggenheim, która miała galerię obok Akademii, no jest ta galeria dzisiaj, prawda? To jest przepiękne muzeum w Wenecji. No, oczywiście była przyjaciółką kubistów, surrealistów, właśnie sztuki nowoczesnej, miłośniczką. Kiedy ją pytano o jej ulubiony obraz, to zawsze mówiła Burzę Giorgione. I właśnie to jest ta bezradność, wiesz, to jest to coś, co jest fascynujące w życiu, że nienazwane, niezdefiniowane, ale tak piękne, że nas dotyka. Kiedyś byłem takim człowiekiem, który myślał o tym, no, trzeba się domyśleć, poznać, tak, nazwać. Potem zatknąłem się z kulturą dalekowschodnią, japońską i też prawosławną. Taką znakomitą książkę Paula Jevdokimowa przeczytałem i on tam pisał, że my myślimy, że żeby rozgryźć tajemnicę, to trzeba ją poznać. Nie, trzeba się w nią rzucić. Wiesz, tak zanurzyć kompletnie i wtedy przychodzi światło. I wtedy przychodzi światło, bo jeżeli my myślimy, że wszystko sobie poukładamy, to podejrzewam, że może być z tym większy problem. Poza tym może inaczej. No, każdy ma swoją drogę i nie każdy idzie tą drogą. Ja powiem ci tak, ja się rzucam w tajemnicę i wiem, że jej nie ogarnę. Oczywiście to nie znaczy, że tam lekceważę lekturę, wiesz, żeby poznać, ale nie mam najmniejszych złudzeń, że jeśli ty mnie pytasz o zachwyt,
to jesteś bezradny.
Że to jest nieogarnione, nieogarnione. Ja mogę próbować ci powiedzieć, jak te zajęcia powstały, ale nie mogę ci powiedzieć, jak to się zrodziło, jak to we mnie żyje, prawda? I chciałbym też, żeby państwo, którzy nas słuchają, mieli ten spokój serca związany właśnie z tym, że tajemnica jest przecudowna.
O tajemnicy zachwytu dziś w Radiu Kraków Kultura mówi Jacek Kurek, a do tej rozmowy wrócimy już za chwilę.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Jacek Kurek dziś z nami w Radiu Kraków Kultura. I no właśnie, jesteśmy w takiej przestrzeni, która pozostawia bardzo wiele znaków zapytania. W przestrzeni osadzonej gdzieś w świetle, które rzuca pojęcie zachwytu na tę naszą rozmowę i na ten nasz świat. Pytałem cię o te takie twoje pierwsze znaczące epifanie w życiu. Ja, kiedy rozmyślałem sobie nad tą kwestią, pomyślałem, że wezmę dzisiaj do studia jeszcze jedną książkę ze sobą i to znowuż nie jest nic odkrywczego. Tak jak wiele obrazów, które pokazujesz w ramach swoich wykładów, to jest klasyka malarstwa, ale opowiedziana być może na nowo. A ja uważam, że w przypadku fragmentu, który ja mam ze sobą, nie trzeba nic dopowiadać, a można wyłącznie zapytać. I oto właśnie co mam. Cóż pomógłby patos przymiotników i napuszystość epitetów wobec tej rzeczy bez miary, wobec tej świetności bez rachuby? Czytelnik zresztą, czytelnik prawdziwy, na jakiego liczy ta powieść, zrozumie i tak, gdy mu spojrzy głęboko w oczy i na dnie samym zalśnie tym blaskiem. W tym krótkim, a mocnym spojrzeniu, w przelotnym ściśnięciu ręki, pochwyci on, przejmie, odpozna i przymknie oczy z zachwytu nad tą recepcją głęboką. Bo czyż pod stołem, który nas dzieli, nie trzymamy się wszyscy tajnie za ręce? To jest Bruno Schulz i Sanatorium pod Klepsydrą, fragment pierwszego opowiadania tego zbioru Księga. Zastanawiam się, kiedy ty ostatnio, obcując ze sztuką, czułeś, że trzymasz się z kimś tajnie za ręce?
Prawdopodobnie w każdym momencie, kiedy przystępuję do tego, że mam zrobić audycję, wykład, w każdym momencie zacytowałeś książkę, która mi jest straszliwie bliska i tajemnicza właśnie, bo z Schulzem i Giorgione byliśmy do burzy.
Tak, jest mniej więcej połączyli.
Tak, że nie za dużo potrafimy powiedzieć. Znaczy, oczywiście możemy, ale nie dotkniemy istoty tej fascynacji tego geniusza.
Własnej fascynacji. Nie zrozumiemy własnej fascynacji.
Właśnie takie odnoszę wrażenie, wiesz, że ta fascynacja się bierze skąd przychodzą jakieś myśli, energie, nie wiem, jakieś światło przychodzi, którego nie jesteśmy w stanie do końca zdefiniować. W ogóle, wiesz, no, ty dotknąłeś tematu bardzo fundamentalnego, czyli zachwytu. No jak zrozumieć zachwyt? Nie ma sposobu.
Ale równocześnie kołaczy mi się w głowie też taka myśl wyrażona kiedyś przez Jerzego Wolfa w takiej książce o pięknie. Mhm. I on tam napisał, że według niego ci, którzy szukają sztuki i doświadczeń estetycznych po świecie, to nie są jakieś piękno duchy, tylko to są ludzie czynu. To znaczy chodzi o to, że po tym pierwotnym jakimś postrzale pięknem, zachwytem, który nas zniewala i sprawia, że nie bardzo jesteśmy w stanie sobie to wszystko ponazywać, przychodzi ten drugi moment refleksji. To jest ten moment, który napędza do działania. Czy ty odnajdujesz się
absolutnie
też w tym?
Absolutnie tak. Mm-hmm. Masz absolutną rację i zgadzam się z tym, co powiedziałeś, ponieważ to jest tak jak z zakochaniem, wiesz? To jest taki impuls, który może powodować, że jesteśmy w euforii, tak? Ale gdzie tam jeszcze do miłości? I tu rzeczywiście jest tak, że żeby tak, wiesz, dotknąć zachwytu, nie wiem, dotknąć piękna, pozostać z nim, może tak, bo dotknąć, wiesz, to może być taka chwila, ale pozostać z nim, ugrząść pięknie.
Słowem,
tak, no to trzeba wysiłku, jestem o tym absolutnie przekonany.
W jaki sposób doświadczenie estetyczne wpływa na rzeczywiste działanie człowieka?
Jeżeli estetyka z etyką pozostaje w pewnej zbieżności, to wtedy jest okej. Okay. Czyli odpowiadając na twoje pytanie, estetyka, piękno, gdy jest związane z etyką,
z dobrem,
to wtedy jest okej. Okay. Znaczy to wiesz, to nie wymyślamy tu żadnych nowych rzeczy.
Mówimy
to Platon powiedział, prawda?
Agatia, tak.
Ale właśnie odpowiadając na to pytanie, dziś tak to widzę, wiesz, że powinna ona iść jednak w parze z pewną formułą wartości, bo sama w sobie jest tylko, wiesz, słodkiem.
Ale równocześnie ja w głowie mam taką myśl, też przez ciebie niegdyś wypowiedzianą, że gdy mówimy o dziele sztuki, to nie do końca o to chodzi, żeby ono było piękne, tylko żeby ono być może czasem zadrażniało, miało moc zmieniania ludzi. To są twoje słowa. Ładnie powiedział też kiedyś o tym Piotr Augustyniak, mówiąc, że chodzi o to, żeby dzieło sztuki dokonało takiego swoistego wstrząsu egzystencjalnego. I pytanie, czy to jest tak, że ta Kalo Agatia współcześnie się nie przeterminowała?
Ponownie dotykasz bardzo fundamentalnej kwestii. To znaczy uważam, że sztuka nie jest po to, żeby się podobać. Chodzi o to, żeby nas mogła przemieniać, żebyśmy mieli właśnie ten impuls do tego, żeby coś ze swoim życiem zrobić. Jeszcze raz powiem o burzy Giorgione. Ja o niej bardzo mało wiem. Właściwie wszyscy o niej mało wiemy. To jest przepiękny obraz. I teraz powstaje pytanie, czemu on ciągle jest w moim sercu? Przecież nie przez tą nagą kobietę, przez tego pasterza, przez tą nawet smugę.
No właśnie, bo mówimy, wracamy do tej burzy. Jesteśmy w radiu, ty jesteś też radiowcem. To może zrobimy sobie taką zabawę. Postaraj się naszym słuchaczom ten obraz opowiedzieć.
No wiesz co, no, tym razem zadałeś mi pytanie ponad miarę. Ale powiem, nie uchylę się. Obraz przedstawia nagą kobietę, karmiącą, w związku z jej nagością wiadomo jest, że nie jest to Matka Boska, bo i takie interpretacje były, prawda, że to ona jest z Jezusem. Po drugiej stronie stoi Pan, tam gdzie on stoi, to kiedyś też była naga kobieta, ale Giorgione to przemalował. Obraz jest sielankowy i jest tam taka smuga piorunu, no bo jest burza, nie? I właściwie nic więcej. Znaczy tam było innych trochę elementów, które też są przemalowane. Każdy z Państwa będzie mógł sobie to wyczytać, bo to jest często interpretowana i komentowana przestrzeń. Ale istota tego obrazu polega na tym, że właśnie jego wieloznaczność, jego nieoczywistość, a właściwie brak sensu. Nikt nie powie, o czym ten obraz jest tak naprawdę. Nie?
Może wprawka warsztatowa.
A Giorgione, który go namalował, to w ogóle jest też taki dziwny malarz, że o nim bardzo mało wiemy i większość jego obrazów jest kwestionowana. Czy to on, czy Tycjan, czy ktoś inny. No i to jest właśnie, wiesz, cudowne. Cudowne jest właśnie, tajemnica jest cudowna. Cudowne jest to, że wreszcie nie musimy się przejmować tym, o czym co jest, tylko po prostu przeżywać.
A jednak jest tak, że kiedy budujesz jakąś narrację w ramach swoich wykładów, no to jakieś opowieści w tych obrazach odnajdujesz.
Nie, to oczywiście. Ja zawsze tylko mówię moim odbiorcom jedną rzecz, że to, co mówię, to nie jest historia sztuki, to jest historia człowieka.
W malarstwie.
W malarstwie.
Co to znaczy historia człowieka w malarstwie?
To, wiesz, to znaczy to, że kiedy ktoś popatrzy na obraz XVI, XVII, XVIII wieczny, to zobaczy samego siebie. To znaczy, że nasze namiętności, nasze cierpienia, wiesz, nasze rozczarowania, nasze radości nie zmieniają się. To znaczy człowiek, który oszalał z powodu, nie wiem, śmierci swojej ukochanej czy swojego ukochanego w XVI wieku, prawdopodobnie czuł to samo, co my.
Opowiedz w takim razie, bo wiesz, jesteśmy w radiu, znajdujemy się w tym momencie w sytuacji dziennikarsko-publicystycznej, więc próbujemy zmierzać do konkretu i przykładu, a ja będę tutaj bezlitosny. W jakich obrazach dostrzegasz potencjał do tego, by mógł przejrzeć się w nich człowiek XXI wieku i pomimo kilkuset lat, które dzielą go od momentu powstania tych dzieł, mógł w nich zobaczyć siebie, swoje problemy i poczuć jakąś, ja wiem, jedność?
W autentycznych. Stanisław Witkiewicz, ojciec Witkacego, znakomity artysta i krytyk, powiedział kiedyś o Matejce, Janie Matejcie, którego tata był z Hradec Klarowe i nazywał się Matiejka. Może nie wszyscy Państwo wiedzą, że Matejko nigdy nie wyzbył się akcentu czeskiego. Był synem Czecha i no pół Niemki, Saksonki konkretnie. I Witkacy powiedział kiedyś o nim, znaczy Witkiewicz, nie Witkacy, przepraszam Państwa, bo to byłby ogromny błąd, który go bardzo krytykował, że Matejko popełniał błędy, których nie popełniał trzeciorzędny malarz. Ale Matejko był geniuszem. I wiesz, to jest coś...
Błędy?
No wiesz, techniczne. Mm. No wiesz, tam wiesz, u niego ten kolor, ta kompozycja, wiesz, on miał bardzo słaby wzrok, tam prawie nie widział, wiesz, nie dbał o kompozycję, o plamy. Zresztą sam to mówił, że jego to nie interesuje, jego interesuje... Inna kwestia. Wymyślał tą historię, przecież wiesz, jak popatrzysz na obraz przedstawiający Rejtana, to tam wiesz, są ludzie, którzy w ogóle wiesz, nie mogli się spotkać w jednym momencie, prawda? Ale właśnie to, co powiedział Witkiewicz, nie? Że co z tego, że on popełnia takie błędy? Geniusz. To jest tak jak z Milesem Davisem, wiesz? To jest po prostu człowiek, który jest geniuszem. Oczywiście, jeżeli ktoś uzna takie sformułowanie. A to, że się mylił i że na tych koncertach wszystkich swoich różnych popełniał różne błędy, nie ma żadnego znaczenia. Ja się tego nauczyłem, wiesz, teraz dopiero, kiedy jestem już troszeczkę dojrzalszy niż kiedyś, że to nie jest kwestia warsztatu takiego, wiesz, rozumianego perfekcyjnie. Ja mam z tym problem. Ja kiedyś, jak popełniłem na antenie błąd językowy, to wiesz, 3 dni nie mogłem przeżyć. A teraz, wiesz, jak rozmawiam z tobą, nie mam z tym problemu. Dlatego, że słuchacz, który wierzy, że mówimy szczerze i mówimy do niego, nie będzie się przejmował tym, że ja teraz popełnię jakiś błąd językowy.
Bo to chodzi o prawdę.
Tak,
więc ja wrócę do tego pytania, bo znowu odbiegliśmy, my tak meandrujemy dzisiaj w tej rozmowie, ale tak ma być.
Trochę z mojego powodu.
Do tych obrazów, właśnie tych dawnych, dawnych obrazów, które według ciebie mają w sobie tę prawdę. Bo ja tak sobie myślę, że ta rozmowa to jest też taki, ja wiem, dobry punkt wyjścia. Ta nasza rozmowa może być dobrym punktem wyjścia dla naszych słuchaczy do tego, by na własną rękę tę przygodę ze śledzeniem tych malarskich historii rozpoczęli. Wyszukać tropy.
Wiesz, ja ci powiem tak, że w ogóle to jest niesamowite, że ty wywołujesz malarski temat w radiu. No, to tylko ty potrafisz. Ale rzeczywiście, powiem państwu, że piękno obrazu to jest piękno w pewnym sensie wewnętrzne. To znaczy, ostatnio miałem taką przygodę, że ponieważ jestem pracownikiem Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, którego też tą galerię czy wystawę jakoś tam też współtworzyłem. I byli ludzie niewidomi. I był taki moment, wiesz, bo my mamy taki znakomity moim zdaniem film. Ma tylko 12 minut, ale jest po prostu w moim odczuciu świetnie zrealizowany. Mamy też świetną salę filmową. No i ci niewidomi, wiesz, no, nie mogli go oglądać, ale ja powiedziałem tym państwu, żeby przyszli, bo narracja i dźwięk, i muzyka są tego warte. I oni oczywiście weszli. I potem zdarzyła się rzecz zupełnie niesamowita i przeze mnie, ani przez nikogo nie zamyślona. Mianowicie gdzieś się zawiesił komputer i jak się skończył film, to taka ciemność powstała i tam byli ci niewidomi, byli też inni, ponieważ były osoby widzące, niewidzące, ale w pewnym momencie staliśmy się częścią rzeczywistości wspólnej. Wspólnej. Była kompletna ciemność. Nawet sobie nie wyobrażasz, jak ja poczułem wtedy piękną energię tego momentu, nie? Że ci ludzie, którzy nie widzieli, ponieważ ich oczy, ciała nie widziały, z tymi, którzy nie widzieli, ponieważ było ciemno, stali się pełną wspólnotą. Pytasz mnie o obrazy. Ja nie uchylam się od odpowiedzi. Wiesz, jest ich niemało. Pamiętam taki poranek w Wenecji, 5 rano, słuchaj, raz jeden byłem tam o tej porze. Nikogo na San Marco, tylko gołębie, a ja czekałem z niecierpliwością na otwarcie galerii Peggy Guggenheim. To było wiele lat temu. No oczywiście czekałem, chyba o 10:00 się otwierała ta galeria i zobaczyłem Imperium Światła René Magritte. Mój serdeczny przyjaciel i genialny malarz Piotr Naliwajko nie lubi na Magritte, bo mówi, że on maluje niemalarsko, to znaczy jakby nie ma problemów malarskich w jego obrazach, z czym się można zgodzić, ponieważ on nie operuje światłem, plamami, wierzą taką wyobraźnią. Ale nie zapomnę nigdy chwili, kiedy zobaczyłem Imperium Światła. To jest taki obraz, drodzy państwo, że tak pokazuje i dzień, i noc. Czyli tak na dole jest ciemno, u góry jest jasno. No, cały Magritte, nie? I wiesz, no to są takie właśnie chwile, nie? Mógłbym wymienić pewnie więcej, gdybym miał jeszcze ten temat rozwinąć. To oczywiście Kaplica Sykstyńska. Mhm. I ten moment, kiedy stary Bóg tego alabastrowego, martwego jeszcze Adama za chwilę wskrzesi, wiesz. Te milimetry, które dzielą ich palce, nie? To mnie zawsze elektryzowało. To jest niesamowite, kiedy ten Bóg, wiesz, za moment go dotknie, ale to ten stary ożywia, a nie ten młody. No i oczywiście absolutnie dla mnie najpiękniejsza chwila życia. No, kiedy wszedłem do kościoła świętego Ludwika Francuskiego w Rzymie i zobaczyłem obraz Caravaggio, znaczy trzy obrazy, ale ten jeden był dla mnie szczególnie ważny. Kiedy Chrystus, wiesz, wchodzi do tej karczmy, czy czegokolwiek i pokazuje na Mateusza i wiesz, on tym palcem tak strzela w niego, nie? A on się pyta, czemu on, nie? To jest obraz, który jest dla mnie niesamowicie ważny, dlatego że jeden z jego bohaterów tak patrzy na tego Chrystusa na zasadzie, a to ty ten kuglarz jesteś, pokaż jakąś sztuczkę. Drugi wiesz, w ogóle nic nie widzi, ponieważ patrzy w pieniądze i tak dalej. A Mateusz pyta sam z siebie, czemu ja? I to jest coś dla mnie bardzo fundamentalnego. Czemu ja? Ani brzydki, ani ładny, ani stary, ani młody. W ogóle bez sensu. Ale ty. Ktoś cię wskazał. Bardzo często to mówię moim słuchaczom, że nie możesz żyć w takim kompleksie, prawda, że jesteś, nie wiem, za niski, nie wiem, za mniej ładny, ponieważ to nie jest ta ekonomia. Jeżeli przychodzi ktoś, kto jest majstrem, tak po śląsku powiem, mistrzem, i mówi tak, no to coś to musi oznaczać.
Wskazuje palcem.
Tak, jeżeli pytasz mnie o obraz, no to Caravaggio, nawrócenie Mateusza.
Ja mam w głowie...
Powołanie Mateusza.
Ja mam w głowie jeszcze jeden obraz, wiesz, z twoich opowieści, kiedy mówiłeś o tej wspólnocie, która spotkała was w Muzeum Hutnictwa z gośćmi, którzy byli niewidomi. Jak opowiadałeś kiedyś o... To jest bardzo wzruszająca historia. O jednej z twoich studentek, czy też słuchaczek, która przychodząc na twoje wykłady, traciła wzrok.
Tak.
I powiedziała, że ona dopiero teraz, wiedząc, że traci wzrok, dopiero zakochała się w malarstwie.
Wiesz co, bardzo się cieszę, wspomniasz. Nazywa się Małgosia Zuber. I ona mi kiedyś powiedziała, napisała kiedyś też piękny tekst, że ona miała Gosia zasadniczo niewierzącą osobą w tym takim, w tych kategoriach metafizycznych myśląc. I ona mi powiedziała kiedyś coś takiego, dlaczego musiałam poznać piękno malarstwa przed utratą wzroku. Ona nie mogła się z tym pogodzić, ponieważ gdyby utraciła wzrok wcześniej, byłby mniej kłopotów. I powiem ci coś takiego. Później Gosia jeździła ze mną na wyprawy, bo jeździliśmy na Litwę, do Rumunii. I pamiętam taką historię, kiedy Gosia już o tej białej lasce szła przez jakieś kamienie przed jakimś zamkiem rumuńskim w Transylwanii czy gdzieś indziej. I ja ją zapytałem, jak ci idzie? Bo ja lubiłem cię dowcipkować, bo była dziewczyna niesłychanie zdystansowana do swojej tragedii. A ona niewidoma patrzy na mnie, znaczy patrzy, zwraca się do mnie i mówi, jak widać. Wiesz, i tu masz rację. To znaczy Gosia dała też piękne świadectwo w jednym z tomów, które redagowałem. Puenta jest taka, że ona ostatecznie uradowała się tym, że zobaczyła ten obraz. Że pokochała malarstwo, zanim utraciła wzrok. Że miała tą okazję. I wiesz, to jest dla mnie coś niesamowitego. Bo ja ci powiem, że ja sam sobie nie wyobrażam, jak się mogę zachować, gdybym, wiesz, stracił wzrok, prawda? Tego nie wiemy. Ale ona właśnie powiedziała to tak pięknie, tak wdzięcznie. I myślę, że to było też bardzo mądre i piękne, że może tak powinno być, że możemy wszystko utracić, ale zanim to utracimy, coś poznajemy.
Ja też tak sobie myślę, bo my zaczęliśmy tę naszą dzisiejszą rozmowę od bardzo dużych słów. Zachwyt to jest bardzo duże słowo, które kojarzy się jednak z jakimś rodzajem, ja wiem, egzaltacji, czy właśnie tego pięknoduchostwa, które można byłoby tej narracji zarzucić. Ja bardzo się cieszę, że dotarliśmy do tych punktów, które tych miejsc, tych historii, które pokazują, czym to tak naprawdę jest. Że to nie jest wyłącznie kwestia tego, że idę do muzeum i snobuję się na swojej wrażliwości, że przychodzę i mówię, ach, ależ jestem zachwycony, jak tu jest pięknie i teraz będę przez tydzień najbliższy fruwał, bo obraz zobaczyłem. Tylko, że to jest opowieść o pielęgnowaniu w sobie właśnie jakiejś takiej postawy, która wyczula nas na doświadczanie tego, co rodzi się z ludzkiej wrażliwości, ale nie tylko w malarstwie, nie tylko na koncercie czy na jubileuszu Pawła Brodowskiego, ale także, a może przede wszystkim w spotkaniu z drugim człowiekiem.
Oczywiście i tutaj jak zwykle, i mówię to Państwu z ogromną satysfakcją, o Tobie mówiąc,
ja to
dotykasz istoty sprawy. Istoty. Tak, tu chodzi po prostu o to, że przeglądamy się przede wszystkim w oczach drugich ludzi. I nigdy byśmy nie zobaczyli siebie w takiej perspektywie, w jakiej zobaczymy się w oczach drugich ludzi. Ja zawsze tak sobie myślę, patrząc na siebie przed lustrem, prawda, że to wszystko jest na opak, nie na lewo. Także to jest iluzja. No. To jest tak jak z narcyzem Caravaggia, rewelacyjnym obrazem. Natomiast kiedy ja patrzę na człowieka, który na mnie patrzy z miłością, nie wiem, ze złością i który, wiesz, w tych oczach ma pewną prawdę o mnie, tak? Której nigdy bym nie poznał, ponieważ to nie ja patrzę, tylko on, no to wtedy, wiesz, jestem najwdzięczniejszy. I tu dotknąłeś znakomitej prawdy o naszym życiu, że właściwie to nasze życie, ono się rozgrywa w perspektywie spotkania. Spotkania. I to spotkanie, jeżeli zostawia ślad, jeżeli dajemy mu szansę, żeby przestać widzieć tylko swoją perspektywą. No bo ona oczywiście jest słuszna, prawdziwa, tak nasza, ale niepełna, niepełna. No to wtedy się dzieją rzeczy dobre. I właśnie wtedy nie jest ważne, czy wiesz, patrzymy, czy nie mamy słuchu, prawda? Czy nie mamy nóg, rąk. Ważne jest to, że jesteśmy w relacji. Zawsze mówiłem moim studentom i moim słuchaczom, że jak będzie taki czas, kiedy już strasznie będziemy zmęczeni, będziemy odchodzić i wyciągniesz rękę, to nie po komórkę czy książkę, bo już wtedy nie będzie ci potrzebna, nie będziesz jej pragnął. Będziesz szukał drugiej ręki. I tak sobie myślę, wiesz, że gdybym odchodził, a wiem to, mówię ci to szczerze i Państwu również, ponieważ tak mi się przydarzyło, że zdążyłem przed śmiercią mojej matki, chociaż tramwaj się zepsuł i miałem problem z dotarciem. Nie wiedziałem, że umiera właśnie w tym momencie. No i wchodzę do domu i tata mówi, dobrze, że jesteś, bo chyba to już teraz. No i to był ten moment, kiedy, wiesz, mogłem wziąć ją za rękę. I wierz mi, całe życie w tym momencie, kiedy ona odchodziła, nie wiedząc, ona 5 lat chorowała na nowotwór i nie wiem, co czuła, ale kiedy byliśmy z tatą przy niej w tym momencie, bez mojej zasługi, bo wiesz, przyjechałem, ale mogłem nie zdążyć, no to było to była burza Georgiana. To było i ta cisza, która zapadła po jej wielomiesięcznych cierpieniach, ta ulga, którą ona poczuła, którą też my poczuliśmy z tatą, że ona już wreszcie nie cierpi. Wiesz, to ja wiem, że to brzmi trochę za bardzo patetycznie, ale ale co ci mam powiedzieć? Pytałeś o zachwyt, tak? Dotykamy, no i to właśnie o to chodzi.
Dotykamy tego, co najbardziej osobiste, co najbardziej intymne i bardzo ci za to dziękuję. Bo jeśli mówimy o zachwycie, to nie sposób takich chwil nie uwzględnić tej narracji. I pomyślałem sobie, kiedy opowiadałeś tę swoją historię, że to jest taki moment, w którym być może powinniśmy zawiesić głos. Ale pomyślałem sobie także, że my nie spotykamy się w tym studiu w oderwaniu od rzeczywistości, która nas otacza. I kiedy opowiadamy o pięknie, kiedy opowiadamy o głębokiej wrażliwości, która napędza nas do działania, to nie możemy zapominać o tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Nie możemy zapominać o tym czasie, który jest czasem trudnym i strasznym. I choć może to jest ryzykowne i ktoś mógłby w tym momencie powiedzieć, że nawet niewłaściwe, to zadam to pytanie i zadam ci pytanie o obraz, bo dotarliśmy do tego malarstwa, o obraz na ten czas. Ja mam jeden w głowie, który też mi przyszedł na myśl, kiedy opowiadałeś swoją historię i kiedy mówiłeś o burzy, ale jestem ciekaw, czy tobie coś przychodzi do głowy także.
Powiem ci tak. Przychodzi mi na myśl obraz, ale zanim ci to powiem, to powiem ci taką rzecz, że wiesz, co mnie najbardziej wzruszyło, kiedy się zaczęła ta straszliwa wojna? Że my Polacy, dotknięci cierpieniem Wołynia i tych wszystkich niedobrych relacji, w pewnym momencie, zauważ, wyłączyliśmy tą myśl. O sobie często bardzo źle myślimy, ale w momencie, kiedy wybuchła ta wojna, ten problem niesnasek polsko-ukraińskich jakoś tak, wiesz, on się tak wygasił. Jest taki obraz, znaczy jest ich wiele w sumie. Ale ten obraz, wiesz, o którym chciałbym teraz wspomnieć, nie ma nic wspólnego z Ukrainą i Polską. Fizycznie, dosłownie, metaforycznie jak najbardziej. I to jest właśnie fresk Michała Anioła, o którym wspominaliśmy, kiedy stary Bóg Ojciec próbuje wskrzesić życie w Adamie. Oczywiście nie pomyślałbym o tym, gdybyś nie zapytał. Ale naprawdę tak jest.
No to widzisz, ja dodam do tego, co ty mówisz. Mówisz o naszej postawie jako narodu wobec tego, co się wydarzyło. To może też takie życzenia, żebyśmy i w tym kontekście nie popadli w egzaltację i w samozachwyt, bo to byłoby straszne. Mhm. Ale mam też, przedstawię ten obraz, który mnie przyszedł na myśl. Mhm. Obraz, który można zobaczyć bardzo niedaleko z miejsca, w którym w tym momencie się znajdujemy, bo w Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Chodzi o krajobraz z Miłosiernym Samarytaninem Rembrandta.
Piękny.
O ten obraz, który ja tak czytam, który pokazuje ten moment, kiedy ciemność ustępuje światłu, kiedy pojawia się ta smuga słońca, które wychodzi po burzy i oświetla polany tam na drugim czy trzecim planie. Tak możemy zakończyć nasze spotkanie?
Wiesz co, jedną rzecz chcę tylko powiedzieć, że kilka miesięcy temu jedna z moich znajomych osób przyjechała tu do Krakowa na konferencję ze Śląska, no i im przyniosła jakieś dary dla Ukraińców. I powiedziała mi, że kiedy się zbliżała do dworca, krakowskiego dworca, była jeszcze z inną znajomą, to już ileś tam metrów przed dojściem do dworca pytali, czy oni, bo ona z tymi torbami, wiesz, nie było wiadomo, czy to Polka, czy Ukrainka, czy nie, potrzebują pomocy. No i ona mówi, że nie, bo my tu niesiemy pomoc dla ewentualnie potrzebujących. I parę razy o to ich zapytano. I te panie powiedziały, że widziały tych wolontariuszy tak zmęczonych, wiesz, tak wykończonych, którzy ciągle zapytywali, bo myśleli, że to może są właśnie uchodźcy, że wracając, były bardzo zbudowane, bardzo zbudowane. No i właśnie tym chciałbym zakończyć, że no, naprawdę nie możemy wątpić w to, że mimo naszych wszystkich słabości i całych podziałów, no jest w nas jakieś dobro, które możemy wskrzesić.
I o tym dobru, o zachwycie, o wzruszeniach, o tych chwilach trudnych i tych, które inspirują i dają światło, mówił dziś w Radiu Kraków Kultura. Jacek Kurek, historyk, eseista, animator kultury, pedagog, wykładowca, w końcu autor koncepcji nauczania przez zachwyt. Bardzo ci, Jacku, dziękuję za to spotkanie.
Ja również za zaproszenie, bardzo.
Alan Korepta, Tadeusz Marek, my także z Państwem byliśmy, kłaniamy się nisko, mówiąc do usłyszenia.